Gościem Poranka Wnet jest Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Pod koniec roku od czasu do czasu, czyli były takie dwa dni, kiedy pan na autostradach spotykał się z blokującymi autostrady rolnikami. Czy takie protesty w tym roku, czy spodziewa się pan takich protestów, czy nie?
Panie redaktorze, jestem człowiekiem Solidarności i całe dorosłe życie walczyłem o to, żeby ludzie mogli również i protestować, żeby mogli swoje zdanie wyartykułować tam, gdzie chcą. Chociaż nie uważam, że droga, nie wiem, autostrada czy rów przy autostradzie jest najlepszym sposobem na rozmawianie i rozwiązywanie problemów. Ale będę się spotykał z rolnikami niezależnie od tego, gdzie wybiorą miejsce rozmowy. Natomiast wczoraj podjąłem decyzję, zresztą na wniosek jednej z organizacji, tej najważniejszej w Polsce, czyli Samorządu Rolniczego, Izb Rolniczych, żeby jednak spróbować zinstytucjonalizować tą dyskusję o rolnictwie. I zresztą za wiedzą i zgodą premiera, który też jest adresatem części postulatów, organizujemy, może to się niektórym źle kojarzy, mnie też jedna z odsłon wcześniejszych źle kojarzy, ale Rolniczy Okrągły Stół, gdzie chcę, żeby nie tylko sami rolnicy mówili o swoich żalach, pretensjach. Ja ich rozumiem i wiele postulatów, które choćby izby rolnicze zgłosiły, uznaję za słuszne. To jest kwestia przyszłości wspólnej polityki rolnej, kwestia zrozumienia problemów rolniczych, wydatków na to związanych, z tym związanych. Natomiast chcę, żeby do jednego stołu, i nie mówię tu o stronach jakichś, do tego może symbol stołu okrągłego jest tutaj dość istotny, żeby usiedli również przetwórcy, czyli właściciele firm, które przetwarzają artykuły rolno-spożywcze, ba, ale żeby usiedli również do tego konsumenci, żeby usiedli przedstawiciele dystrybucji i handlu i administracja, czyli wspierając się również i analizami sytuacji na rynku globalnym, przecież zaczynamy, funkcjonujemy już nie w oderwaniu, tylko na rynku otwartym, żebyśmy razem się zastanowili, jak zmieniać polskie rolnictwo, jak wyeliminować, moim zdaniem, wielkie problemy i wady, w które poprzednicy nas pędzili, na przykład absolutną dominację przetwórstwa właścicieli zakładów przetwórczych nad rolnikami, niewielki udział rolników w zyskach z całego łańcucha, to nazywamy od pola do stołu, rolnicy są najsłabszym ogniwem tego łańcucha. Ustalmy, jak się zachowywać na rynkach globalnych, w jaki sposób chcemy promować polską żywność, na co postawić, czy mamy się, przepraszam za wyrażenie, kopać z koniem z największymi krajami na świecie typu Brazylia, Rosja, Ukraina, Argentyna, Kanada, gdzie są setki milionów hektarów. Nie jesteśmy takim potentatem, więc musimy na coś się zdecydować. Ja uważam, że naszą szansą jest ta żywność najwyższej jakości. To chcemy wypromować i uzyskać z tego tytułu jakieś lepsze ceny. Więc ten mechanizm okrągłego stołu, podzielonego zapewne na podstoliki, na jakieś grupy tematyczne, tak logika by nakazywała, ma wypracować wspólnie z rolnikami, wspólnie ze wszystkimi innymi uczestnikami, interesariuszami, jak to się mówi w rolnictwie, wypracować takie rozwiązania, które później ja jako minister też będę realizował. Ja mam oczywiście swoje pomysły, ja będę je przedstawiał.
Właśnie, to jest właśnie pytanie, bo może to być taka propagandowa zasłona na brak pomysłu na to, co się dzieje, co ma się zdarzyć w rolnictwie. Minister zaprasza do okrągłego stołu, trwają negocjacje, są sprzeczne interesy, są małe gospodarstwa, duże gospodarstwa, są wielkie globalne firmy, jest handel, który jest w rękach w większości kapitału zagranicznego. Twórcy reprezentują kapitał zagraniczny. Z tych rozmów po 6 miesiącach nic nie wynika, a minister ma dobrą taką tarczę, żeby powiedzieć, no jest okrągły stół, no to pracujemy nad programem. Jest, panie ministrze?
Panie redaktorze, mnie o żadne zasłony dymne nie chodzi. Ja podjąłem w tym roku, przez te pół roku, kiedy jestem ministrem, szereg decyzji, które może latami były odkładane. Mam przede wszystkim wielki cel, który sam sobie postawiłem, takiego ustabilizowania rynku rolnego, żeby wszyscy jego uczestnicy, włączając to przede wszystkim rolników, uzyskiwali z tego rynku dochody, z tego, co płaci konsument na końcu, bo on jest najważniejszy, żeby wszyscy w tym łańcuchu, czyli producent surowca, przetwórca, handel i dystrybucja, żeby wszyscy w sposób uczciwy dzielili się tym zyskiem, który pochodzi od konsumenta. Mnie nie brak ani pomysłów, tylko chcę mieć również przekonanie, że te pomysły, które zgłaszam i w Brukseli, gdzie często jak to się mówi, stawiam się w obronie polskich interesów, że one są również akceptowane przez tych, o których interesy zabiegam. I tak, to jest rzeczywiście postawienie sprawy dość twardo i radykalnie. Wspólnie podejmujemy decyzje, które ja będę realizował, ale wspólnie bierzemy za nią odpowiedzialność. Sytuacja, z jaką spotykam się i na tych autostradach, i w innych miejscach, że tak, niech pan zrobi, żeby było dobrze, tylko pan przedstawił, pan redaktor przed chwilą przedstawił szeroki skład tych, którzy mają swoje interesy w polskim rolnictwie, często sprzeczne, i oczekiwanie, niech minister zrobi, żeby było dobrze, a my cię będziemy oceniali. No przepraszam, to każdy głupi tak potrafi. Rolnictwo jest coraz bardziej skomplikowane na świecie, jest coraz trudniejsze. Jest otwarte, również twardo muszę mówić, czy to się chłopom podoba, czy nie, jestem przecież jednym z nich, więc lepiej, żeby od swojego to usłyszeli, że tam, gdzie rolnictwo sobie radzi, jako tako sobie radzi, w krajach Europy Zachodniej na przykład, oparte jest na tym, że rolnicy są współudziałowcami kolejnych ogniw, czyli przetwórstwa, skupu i przetwórstwa, często również i handlu, ale również są zorganizowani gospodarczo. Zachęcam do spółdzielczości. Mówię o tym. Czasami jak groch o ścianę. A co ty nam tu będziesz, przepraszam, pieprzył o spółdzielczości? Może kołchozy chcesz przywracać? Nie. Spółdzielczość była podstawową formą obrony rolników, samoobrony rolników w XIX wieku, przed wojną. To Zachód się od nas tego uczył. Komunizm wyparł z nas to, zohydził, ośmieszył spółdzielczość. Natomiast bez tego wspólnego działania coraz trudniej będzie rolnikom przetrwać na rynku, gdzie zaczynają dominować wielkie podmioty. Wielkie podmioty, a rolnicy rozproszeni, no nie są partnerem.
Nie wiem, czy pan minister wie, że są spółdzielcze media Wnet, które są współdziałowcem Radia Wnet, przy ponad 600 spółdzielców.
Znakomicie.
W spółdzielczych media Wnet. Powiedział pan, rolnicy na Zachodzie sobie radzą, ale radzą sobie, bo mają olbrzymie dotacje i ta struktura rolna jest wspomagana przez budżety centralne i dzięki temu sobie radzą, chociaż liczba na przykład rolników indywidualnych małych we Francji, nie wiem, tam spadła do 2%, 2% populacji zajmuje się rolnictwem, w Polsce więcej, więc te przykłady radzenia sobie może są negatywne i nieprzekładalne na język polski.
Nie zupełnie. Oczywiście Unia Europejska swoje rolnictwo dofinansowała i czyniła to już zaraz od traktatów rzymskich, od powstania. Czasami prowadząc nawet do absurdów, kiedy nadmierna produkcja musiała być niszczona. Tak było do lat 80. ubiegłego wieku. Natomiast tworząc mechanizmy wsparcia ekonomicznego, z których zresztą Polska korzysta. My mamy mniejsze dopłaty bezpośrednie, bo i to jest ten nasz ból, twardo o to walczymy. Natomiast w zakresie na przykład drugiego filara wspólnej polityki rolnej jesteśmy największym beneficjentem w Unii Europejskiej. To też nie możemy oczekiwać przesadnych cudów. Natomiast państwa stworzyły mechanizmy, wręcz zachęcając albo nawet przymuszając rolników, choćby do tworzenia tej spółdzielczości i oddając regulacje poszczególnych rynków samym rolnikom. Ja może ten przykład już kiedyś w radio mówiłem. Byłem kiedyś w takim zagłębiu produkcji warzyw we Francji, gdzie cała produkcja była prowadzona przez rolników zorganizowanych i cała przechodziła przez lokalną giełdę, która określała poziom cen. To nie to, co sobie rolnicy życzyli. Pozostali uczestnicy rynku, czyli kupcy, tak na normalnych zasadach rynkowych ustalali, jaka cena, jeżeli czegoś było więcej, to cena spadała, czy mniej, cena rosła. I pytałem rolników, a czy są tacy wśród was, którzy gdzieś na boku sprzedadzą przyczepę kalafiora na przykład, czy tam ileś skrzynek do restauratora? Mówią, absolutnie to jest niemożliwe. Mówię, no jak, przecież we Francji demokracja, my byśmy takiego zniszczyli. On psuje nam rynek, on swoją działalnością zniszczyłby ceny. Więc ci rolnicy w sposób racjonalny bronią swoich interesów. Również chcę powiedzieć, to nie jest powód, może którym chcę się szczególnie chwalić, bo to była reakcja na sytuację absolutnie kryzysową. Państwo polskie, kiedy występują masywne nieszczęścia w rolnictwie, takie jak w zeszłym roku susza, duża susza, potężna susza, udzieliło pomocy największej w Europie. O czym mało kto w Polsce wie. My udzieliliśmy, rząd trzykrotnie zwiększając kwotę, bo susza się rozwijała, dla rolników przeznaczyliśmy 2 miliardy 215 milionów złotych.
Dobrze, ale panie ministrze, dotarła...
Dokończę. Jedno zdanie. Niemcy, które są większym krajem i susza była rozleglejsza, zapłaciły rolnikom 340 milionów euro, a my ponad 500 milionów euro. Czyli my się nie... Rząd polski, rząd Prawa i Sprawiedliwości naprawdę poważnie traktuje wsparcie dla rolnictwa.
Ale czy ta pomoc dotarła do rolników? Każdy z rolników...
4/5 tej pomocy dotarło, dlatego że na koniec roku wyczerpała się formuła tak zwanej de minimis, czyli pomocy krajowej, która musi być tylko do pewnej wysokości udzielana, bo Unia Europejska tego bardzo przestrzega. I ta reszta, rolnicy o tym wiedzą, ja o tym informowałem, ta reszta będzie wypłacona w styczniu. Rolnicy dostaną te pieniądze należne za suszę w styczniu. One były potrzebne zarówno przed świętami, są równie potrzebne teraz na zbliżającym się przednowku, na środki do produkcji i tak dalej. Ale to wszyscy rolnicy, którzy zgłosili się z wnioskami i mieli oszacowane, czyli mieli podstawy, żeby sprawdzone, zweryfikowane, przecież groszem publicznym posługujemy się, ci wszyscy rolnicy dostali, bądź resztka, ta końcówka, która została, dostanie w styczniu.
Powiedział pan minister o globalnym rynku. Na globalnym rynku są wielcy globalni gracze. Ostatnio było przejęcie chyba największych polskich zakładów mięsnych przez jednego z takich globalnych graczy, którzy mają zasoby finansowe i ochotę na to, żeby dominować nad każdym rynkiem. I jak pan minister w tym globalnym świecie chce tą tarczę polską postawić i ochronić to polskie indywidualne gospodarstwo rolne?
Tak, to prawda. Na świecie zaczynają już nie tylko narodowe, ale ponadnarodowe koncerny dominować w rolnictwie. One wchodzą do krajów słabych, tam gdzie są słabe państwa, gdzie są słabe rządy, gdzie są układy oligarchiczne. Te koncerny na przykład bardzo silnie na Ukrainie zaczynają funkcjonować, w Ameryce Południowej, wśród skorumpowanych rządów. My się próbujemy bronić w taki sposób, jaki w tej chwili przepisy unijne, krajowe pozwalają. Przede wszystkim rolnicy nie mogą wobec tego typu dużych firm występować pojedynczo. Nie znaczą nic. Mówię to z przykrością, ale gospodarstwo, któremu nawet się wydaje, że jest duże, nie wiem, w skali trzody chlewnej to jest 1000 sztuk sprzedaży rocznej czy kilka tysięcy, wobec dużych odbiorców nic nie znaczą. Czyli rolnicy muszą się organizować w taki sposób, bo te globalne koncerny działają również w Europie Zachodniej. Obserwowałem kiedyś największe zakłady, chyba jedne z największych na świecie ubojowych we Francji, w zachodniej Francji, które biją kilkanaście tysięcy sztuk trzody na dobę. Kilkanaście tysięcy. I co robią rolnicy? Tworzą grupy producenckie, ale nawet grupa jest za mała dla takiego zakładu, to utworzyli zrzeszenie grup producenckich trzody chlewnej, która liczy tam kilkadziesiąt tych grup producenckich i to zrzeszenie negocjuje ceny z tym odbiorcą. Ale drugie, rynek jest i globalny, i lokalny. Te globalne koncerny najczęściej obracają żywnością w skali świata. Ta żywność, którą gdzieś mamy w supermarketach, diabli wiedzą, skąd pochodzi, z antypodów często, nieoznaczona, chce wprowadzić rozpoznawalność żywności. To zrobiliśmy, jest ustawa z września o znakowaniu żywności. W tym roku już od sezonu wiosennego będzie oznaczanie również polską flagą kolejnych grup żywności. Zaczynamy od ziemniaków, żeby konsumenci wiedzieli, czy one są z Polski, czy z Egiptu, czy z Maroko, czy jeszcze z innego jakiegoś kraju. I to konsument zadecyduje. Drugie, rynek lokalny. Wiem, że dla Radia Wnet to była również sprawa szalenie ważna i cieszę się, że mam tu sojuszników. Rolnicy mają najlepsze w tej chwili w Europie rozwiązania do bezpośredniej sprzedaży. Wszystko, co w gospodarstwie wyprodukują, czy surowe, nieprzetworzone, czy przetworzone, mogą sprzedawać już nie tylko do konsumenta końcowego, do tego mitycznego Kowalskiego, ale mogą sprzedawać do restauracji, do jadłodajni, do sklepu miejscowego, do gospodarstwa agroturystycznego, czyli tam, gdzie przychodzą ludzie, którzy chcieliby tę żywność kupić. Wolna kwota od podatku 40 tysięcy, żadnych zezwoleń. Minimalny poziom kontroli bezpieczeństwa żywności, bo on musi być, żeby tą żywnością ludziom nie zaszkodzić. Więc najlepsze rozwiązania, żeby odzyskać rynek lokalny. Zgoda na to, żeby bez zezwolenia weterynarii tworzyć tak zwane zakłady o produkcji małej, ograniczonej i lokalnej, czyli takie półprzemysłowe zakłady. To jest próba z mojej strony odtworzenia zniszczonych zakładów przetwórczych tych małych z lat 90., tych małych masarni, mleczarni, tego wszystkiego. To jest odpowiedź również na tą globalizację i na te koncerny.
Ale czy ta próba gdzieś odnosi jakiś sukces? Gdzieś została odtworzona mała masarnia, mała mleczarnia, bo lokalne browary rzeczywiście jakoś zaczęły z powrotem funkcjonować.
To przynosi efekty. Jest w tej chwili kilka tysięcy rolników, którzy sprzedają już w tym rolniczym handlu detalicznym, czyli to jest odniesienie się do tej podstawowej, zasadniczej zaradności i przedsiębiorczości rolników, która przecież przez wieki była jakimś takim naturalnym działaniem rolnika. On nie oczekiwał jakiejś pomocy. Przede wszystkim wiedział, że samemu trzeba sobie radzić i coś się stało po wejściu do Unii Europejskiej, że pieniądze unijne w jakiś sposób sprawiły, że bardziej się zastanawiamy, ile dostaniemy tego wsparcia zewnętrznego, niż ile możemy samemu tą swoją zaradnością i przedsiębiorczością uzyskać. Również powstają te mniejsze zakłady. One do tej pory miały wyjątkową trudność, żeby założyć takiego MOL-a tak zwanego, czyli ta mała ograniczona lokalna. Ja te wszystkie wymagania biurokratyczne zniosłem. Oczekuję, że ludzie zaradni i przedsiębiorczy, którym nie wystarczy tylko poziom własnego gospodarstwa, ale chcieliby na troszkę większą skalę to robić, będą z tego korzystali. Mam kolegę, który koło Radomia przebrnął przez tą całą skomplikowaną procedurę, która wcześniej istniała i takiego MOL-a założył i mówię, jak ty sobie radzisz? Mówi, słuchaj, hodowałem świnie, sprzedawałem ich tam kilkaset sztuk. Przecież są dołki, górki, ja się cały czas stresował, może bym do tego dopłacał. Przetwarzam to w tej chwili na, muszę powiedzieć, znakomite wędliny, znakomite. Mówi, ja dopiero wiem, że żyję, że te świnie mi się zaczynają opłacać. To jest dla ludzi zaradnych i przedsiębiorczych, ale również na większą skalę, jeszcze raz wrócę, to spółdzielczość i wspólne działanie.
Skoro już świnia leży na stole, to musimy porozmawiać o pomorze świń, o tym, co się dzieje. Szef Komisji Rolnictwa, pan Jarosław Sachajko w Poranku Wnet właściwie często mówi o tym, o tej klęsce ministra, który sobie nie radzi z ASF-em. Czy tak jest, czy tak nie jest?
Znaczy poseł Sachajko jest przedstawicielem opozycji, jest w klubie Kukiz 15. Cenię jego tam wiedzę pod wieloma względami, natomiast tu zachowuje się tak, jak opozycja się zachowuje, czyli trzeba cały czas przedstawiać niepowodzenia rządzących, zapominając albo nie mówiąc o tym, to jest dość cyniczne, nie mówiąc o tym, że jednak wiele rzeczy się udaje. Panie redaktorze, od połowy września nie ma nowych ognisk w polskich gospodarstwach. Ponad 4 miesiące. Jestem realistą. One się jeszcze mogą gdzieniegdzie pojawić. Ale raczej wskazuje to na to, że udało się w zakresie ochrony gospodarstw, czyli to, co nazywamy bioasekuracją, chociaż jest to szalenie skomplikowane, bo część gospodarstw, szczególnie tych mniejszych, ze starymi budynkami, nie ma realnej możliwości uszczelnienia tego budynku tak, żeby, nie wiem, mysz nie weszła, żeby nie wiem, owady się nie dostały, więc problemy są. Ponosimy również duże koszty jako budżet państwa, żeby tym rolnikom pomóc, żeby dofinansować ich te potrzeby bioasekuracyjne. Ba, jeżeli ktoś chce odejść od produkcji trzody i się przestawić na inny kierunek, na przykład na bydło mięsne, czy na drób, czy na coś innego, zresztą na rynku również zaczynają być opłacalne inne kierunki. Przepraszam za dygresję. Jestem w ścisłym kontakcie z producentami gęsi, stad przydomowych, niedużych, nie tysięcy, 100-200 sztuk. No i mówią, słuchaj, ja na gęsi jestem w stanie zarobić więcej na jednej gęsi niż na świniaku, niż na tuczniku. To może też powinno dawać do myślenia, ale tym rolnikom, którzy przekształcają produkcję, pomagamy. Nie ma nowych przypadków w gospodarstwach, jeszcze raz powtarzam. Około 60 gmin Komisja Europejska uwolniła w sensie administracyjnym, formalnym od afrykańskiego pomoru, bo już tam od tylu miesięcy przypadków nie było, że tam można zacząć przywracać hodowlę trzody chlewnej. Ale również zdaję sobie sprawę, że na ASF-ie wiele instytucji, osób zarabiało i może wcale im nie zależało na tym, żeby chorobę zwalczyć. Na przykład zakłady przetwórcze działające na terenie stref widziały, że u chłopów świnie przerastają, czekały, aż ta świnia będzie poza klasą jakąś tam ze względu na mięsność, na wagę. No i wtedy oferowano cenę 1,82 zł za kilogram żywca. Doszło do sytuacji absolutnie skandalicznej, chociaż w sensie ponoć prawnym europejskim dopuszczalny. Zakłady ze strefy nie kupowały świń od Polaków, a kupowały, sprowadzały do uboju świnie z takiej samej strefy z Litwy. Wstrzymałem to wszystko i to jest duża ilość. W ciągu paru miesięcy dwa zakłady...
I to jest kryzys w stosunkach polsko-litewskich.
To powiem o tym. W ciągu kilku miesięcy, bo to nie o parę sztuk chodzi, 110 tysięcy świń dwa zakłady sprowadziły do uboju z Litwy. Za zgodą, niestety, za zgodą polskiego głównego lekarza weterynarii, jego zastępcę, który już poniósł za to odpowiedzialność. Wstrzymałem ten import. Owszem, Litwini się zdenerwowali, bo to psuje jakieś ich plany. Notabene to są w większości świnie, wcale nie jakieś litewskie, tylko Duńczyków, którzy mają wielkie fermy na Litwie, w tych strefach, gdzie ochronnych wokół ognisk. Więc wyjaśniamy to komisarzowi Andriukaitisowi, tłumaczę to w Brukseli, zgłosiłem to na Radzie Ministrów, tłumaczę, jakie są powody mojej decyzji. Niech komisja zadecyduje, a może trzeba podjąć również zmiany przepisów unijnych w zakresie wsparcia dla rolników produkujących trzodę chlewną w strefach, bo dochodzi do absurdu. Co miało pomóc rolnikom, zaczyna tym rolnikom szkodzić.
Ale po tej decyzji, tak w skrócie, skrót myślowy, premier Litwy się zdenerwował. Powiedział, że tę sprawę należy wyjaśnić jeszcze dyplomatycznie, a jak nie, to podjąć kroki odwetowe.
Wyjaśniamy dyplomatycznie. Zresztą jeszcze wrócę do wątku. Chcę dlatego rozmawiać bardzo konkretnie i szczerze również z rolnikami, którzy domagają się takich decyzji. Wstrzymaj import, złam przepisy, nie dopuść do tego, żeby coś tam z innego kraju sprowadzać. Często jest podnoszony argument, że to jest wszystko ponoć tam gorszej jakości. Guzik, prawda? Rolnicy byli niedawno przy otwarciu jednego samochodu, który przywiózł mięso z Belgii. Niestety ja nie jestem w stanie zapobiec importowi, to się nawet nie nazywa import-eksport, tylko obrót wewnątrzwspólnotowy. Nie jestem w stanie. Okazało się, że to było mięso bardzo dobrej jakości, ale chcę również pokazać, że kij ma dwa końce. Jeżeli my wprowadzamy restrykcyjne jakieś to próby, no to dokładnie robią to samo. Tak Czesi robili, tak robią inni. Z Litwinami ja bardzo szczerze rozmawiam, to są moi przyjaciele. Znam ministra rolnictwa Litwy, przyjaciele w sensie, że my z Litwinami jednak mamy wspólną historię i chcę również ich interesy przynajmniej starać się zrozumieć, ale jeżeli chodzi o żywe świnie, to importowano do Polski duże, o mięso jest dokładnie odwrotnie. Litwini rocznie sprzedawali do Polski tam 1600 ton mięsa, czyli to nie jest jakaś ilość wielka, a Polska 11 tysięcy ton mięsa wieprzowego. I teraz Litwini mówią o krokach odwetowych i możliwe, że takie zastosują, więc jest pytanie, czy jeżeli my takimi działaniami będziemy chcieli polski rynek, to my więcej pomożemy, czy temu rynkowi zaszkodzimy?
To dlaczego odpowiedział pan na to pytanie w ten sposób, że zablokował pan import wieprzowiny?
Bo ta sytuacja absolutnie była skandaliczna. Nie może być taka, że paru cwaniaków mających zakłady ubojowe, do których notabene dostali pomoc państwową parę lat temu, że ci nie chcą kupować świń od okolicznych rolników, skazując tych rolników na straty, na klęskę, ba, w ostateczności na upadek, ośmieszając tych rolników, że oni nie będą kupować od polskich chłopów i sprowadzają takie same świnie ze strefy z Litwy. Tak być nie może i państwo nie będzie w tej sytuacji stało biernie i się przyglądało.
A ci Duńczycy dlaczego są tacy silni na tym rynku mięsnym?
Jest kilka powodów, one by wymagały dłuższego wyjaśnienia. Przede wszystkim wszystkie gospodarstwa w Danii są zorganizowane w spółdzielnie rolników. Nikt nie sprzedaje świń pojedynczo. Wszystkie są, rolnicy są właścicielami zakładów ubojowych. To jest jedyny, to jest ewenement w skali świata. Gdzie indziej są udziałowcami, również z prywatnymi jakimiś konsorcjantami. Natomiast w przypadku Duńczyków oni opanowali również ubój i handel. Dlatego z tego tytułu mają dodatkowe dochody rolnicy. Nie są tylko producentami surowca, ale mają udział w marżach tych ogniw pośrednich. Do perfekcji opanowali technologię. To mięso jest, mówiąc wprost, wodnite, niesmaczne i nie jest dobrym mięsem, ale mają wyniki chowu.
Narazi się pan pani duńskiej komisarz.
Może się narażę, ja znam, bo byłem w Danii i znam tę tak zwaną duńską hodowlę. Jest to wysoka mięsność, bardzo szybkie przyrosty świń, wykorzystanie maksymalne rozrodu loch. Dość powiedzieć, że w Polsce utrzymuje się wiele dni dłużej prosięta przy maciorze, tam się bardzo szybko odsadza, tam odchowuje się rocznie około 30 prosiąt od maciory, w Polsce 20. To są dane takie technologiczne, ale to powoduje, że mają przewagi technologiczne, opanowany handel na najbardziej lukratywnych rynkach, Japonia, Korea Południowa, dobre ceny tam dostają i są zorganizowani, dlatego mają przewagi nad nami.
A populacja dzików musi być zmniejszona ze względu na ASF, jak to ta sytuacja, oczywiście są wielkie protesty ze strony ekologów, wstrzymajmy rzeź dzików, obrońcy praw zwierząt, problemem jest człowiek, nie zwierzęta. Jak wygląda sytuacja, czy już strzelamy do tych dzików, czy rzeczywiście...
Panie redaktorze, tu jest jakaś burza w szklance wody. Ja wiem, że sobie organizacje proekologiczne, tak się nazywające, bo ja do końca ich interesów ani ich intencji nie rozumiem, nagle znaleźli sobie proste tłumaczenie, ktoś chce zaszkodzić przyrodzie. Po pierwsze, eksperci mówią tak, że są dwa czynniki wpływające na ASF. Przechowywanie tego w przyrodzie w ciele dzików, zarówno tych padłych, jak i tych chorych, i drugie, przenoszenie tego do gospodarstw. Obrońcy dzików, tak zwani obrońcy dzików, mówią, wszystkiemu są winni chłopi, bo sami sobie tę chorobę do gospodarstwa przenoszą, ludzie to przenoszą. Tak, to eliminujemy. Ta bioasekuracja, do której też i dopłacamy, ostre konflikty między lekarzami weterynarii a rolnikami, bo lekarze wymuszają na nich pewne zabezpieczenia, to robimy. Ale dopóki za płotem będzie choroba w dzikach, to nie ma możliwości skutecznego uwolnienia Polski afrykańskiego pomoru. Może komuś na tym zależy, żeby ta choroba w Polsce funkcjonowała. To byłoby teza straszna, ale utrzymywanie choroby, a bez zmniejszenia populacji dzików na tych terenach, gdzie to zagrożenie jest, i takiego pasa ochronnego na zachód od stref, my choroby nie opanujemy.
Ale czy
kto poniesie odpowiedzialność za straty, które mogą iść w setki czy dziesiątki miliardów złotych, jeżeli zlikwidujemy w Polsce hodowlę świń? Kto za to poniesie odpowiedzialność? Teraz jest wielki płacz nad dzikami. Ja jestem wdzięczny ministrowi środowiska, że wreszcie podejmuje zdecydowane działania, bo tylko teraz można je przeprowadzić. Teraz są te kolejne weekendy, kolejne tygodnie, kiedy nie ma kukurydzy na polach, gdzie dziki mogą się chronić. Nie ma liści, więc myśliwi wiedzą, gdzie dziki żerują, gdzie śpią, gdzie zdychają.
Panie ministrze, czyli na wszelki wypadek lepiej nie wchodzić do żadnego lasu, bo będzie tam odstrzał dzików, żeby nie
być... Nie, no są przecież, to są procedury, są zgłoszenia, są określone informacje, kiedy się polowania odbywają. I tu chodzi również o to, żeby te polowania były polowaniami zbiorowymi na dużym terenie, a nie wchodzi myśliwy, nawet i strzeli do jakiegoś dzika, narobi hałasu, reszta się rozpiesznie i poucieka jeszcze dodatkowo, stwarzając zagrożenie. To muszą być działania, i takie zostały podjęte, działania skoordynowane w różnych obwodach łowieckich przez kilka kół łowieckich, żeby takie polowania prowadzić, i minister środowiska ma absolutnie moje poparcie w tych działaniach, jakie czyni. Również absolutną głupotą jest twierdzenie, że zmniejszenie populacji dzików w Polsce na jakimś terenie zagrozi całej populacji. Dzików w Polsce jest, szacuje się, około 500 000. Zresztą dane są wybitnie nieprecyzyjne. Mówi się od 200 000 do 500 000. Niektórzy mówią, że jeszcze więcej. Niemcy, kiedy obawiali się problemów, niemieccy myśliwi wybili dziki. Czy w Niemczech, czy jakiekolwiek organizacje ekologiczne robiły wielki krzyki halo?
Czyli w Niemczech nie ma dzików?
Bardzo mało. Bardzo mało. Zresztą to dotyczy również innych gatunków. Rozmawiałem niedawno z panią minister rolnictwa Niemiec, która mówi, że mają wielki problem, bo mają około 100 wilków w Niemczech, które powodują straty, zażerają zwierzęta, stanowią zagrożenie również dla ludzi. W Polsce szacuje że się w tej chwili bardzo ostrożnie, że jest ponad 4000 dzików.
Wilków.
Wilków. Zaczynają stwarzać zagrożenie, zagryzają zwierzęta gospodarcze, pozagryzały psy na wsi, eliminują zające, sarny, stanowią ogromne zagrożenie. Jest wielokrotnie, parędziesiąt razy więcej ich w Niemczech, i trzeba podjąć decyzję również o jakimś ograniczeniu populacji, które się rozrosły nadmiernie. To są kormorany, to są bobry, to są te wilki, o których wspomniałem. Człowiek dostał przyrodę do użytkowania.
Słucham? Foki.
Ja wiem, że tam nad morzem jest problem, ale ja tego nie analizowałem. Natomiast mówię o tych, które mają wpływ na styku z rolnictwem. Człowiek dostał przyrodę do racjonalnego używania. Czyńcie sobie ziemię poddaną człowieka, nie tylko daje mu prawo, ale nakłada obowiązek na troskę. A obowiązek to jest również rozsądne zarządzanie zasobami przyrody.
Słuchacz prosi o pytanie na temat Janowa Podlaskiego. Co tam się w tej chwili dzieje?
Nic się nie dzieje. Stadniny działają dobrze. Przywróciłem podjąłem decyzję o tym, że te eksperymenty, ja do końca ich nie rozumiałem, eksperymenty mojego poprzednika z rozdzieleniem aukcji tej Pride of Poland, czempionatu, w tym roku wszystko odbędzie się w Janowie. Decyzje zapadły i są przygotowywane w tej chwili już te uroczystości i ważne wydarzenie również w sensie promocyjnym. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje konkurs na materiały promocyjne, na filmy, na znakomite jakieś materiały, które na świecie będą przywracały autorytet polskim koniom arabskim. Hodowla koni w Polsce jest hodowlą, do której państwo, zatrzymując ten zasób genetyczny, dbając o niego, od wielu lat dopłaca. Więc stadniny również nie mają jakichś dobrych wyników finansowych, dlatego że w tym roku była susza, są gorsze wyniki w rolnictwie we wszystkich gospodarstwach, również tych państwowych, ale nie ma tutaj żadnych zagrożeń, ba, jestem przekonany i eksperci od spraw końskich, którzy mi doradzają, twierdzą, że odzyskujemy jakby sterowność nad tą całą hodowlą koni. Jest w tej chwili dekoniunktura na świecie, jeżeli chodzi o ceny koni. Koni jest bardzo dużo, również nowe metody hodowlane na to wpływają. Tych szejków arabskich mitycznych aż tak wielu nie ma. Jest sporo koni na świecie, które poprzez transfer embrionów na przykład są rozmnażane, ale w Polsce ta hodowla zaczyna z powrotem uzyskiwać i odpowiednią rangę i jest pod pełną kontrolą i gwarantuje zabezpieczeństwo hodowli koni w Polsce.
Krótka odpowiedź na pytanie, co z polskim holdingiem spożywczym?
Idzie dobrze. Na koniec stycznia panu premierowi przedstawię raport, jak to ma wyglądać, jakie mają być powiązania, jak to ma, to się bardzo feministycznie mówi, ma to chodzić. Już w tym roku na newralgicznych, kluczowych rynkach, takich jak owoce miękkie, jak polskie sady, warzywnictwo, czyli tam, gdzie były największe przewały ze strony firm zachodnich, które zdominowały te rynki, tam już będzie skuteczna stabilizacja przez firmy państwowe. Ja nie zdradzam pewnych tajemnic, bo konkurencja jest wściekła z tego powodu. Na przykład ten skup jabłek, który wsparliśmy dla jednej z firm prywatnych, doprowadził do tego, to co chciałem, od ceny 10 groszy za kilogram, tej dramatycznej, tej skandalicznej ceny, te ceny jabłek przemysłowych wzrosły w tej chwili między 25 a 30 groszy za kilogram, czyli do ceny już przez sadowników akceptowanej. Ja nie jestem specjalistą w tej branży. Sadownicy mówią, proszę pana, pierwszy raz w historii ktoś podjął skuteczne działania i przynajmniej częściowo zminimalizował straty sadowników, dając możliwość utrzymania się na rynku. Więc holding skutecznie pokrzyżuje plany tym wszystkim cwaniakom i złodziejom, którzy do tej pory chłopa okradali.
I druga krótka odpowiedź. Wraca ustawa o zwierzętach futerkowych do Sejmu, czy...
Ustawa o ochronie zwierząt. My generalnie, to jest i moje zdanie, i moich współpracowników, jesteśmy za tym, żeby zwierzęta jak najbardziej chronić, żeby żyły w warunkach jak najbardziej przypominających ich dobrostan, czy warunki, do jakich są w ramach behawioru predestynowane. To jest projekt poselski. My się do niego odniesiemy, kiedy będzie taka potrzeba formalna. Przekazałem zresztą również pracę, które ministerstwo prowadziło jeszcze za mojego poprzednika odnośnie uszczelnienia warunków między innymi u zwierząt futerkowych, bo ja jeszcze raz powtórzę, to jest taka sama hodowla, taka sama grupa zwierząt jak każda inna, która przynosi szereg korzyści i ekonomicznych, a w przypadku zwierząt futerkowych jeszcze zaletą jest to, że jest praktyczną utylizacją setek tysięcy ton odpadów poubojowych, które trzeba by utylizować, spalić. Ja wiem, że były firmy, również jedna z firm niemieckich, która zacierała ręce, że eliminacja hodowli zwierząt futerkowych w Polsce doprowadzi do tego, że trzeba będzie te setki tysięcy ton utylizować i na tym będzie zysk mniej więcej około 1 miliarda złotych, za co by zapłacili polscy konsumenci. Więc te wszystkie materiały, które były w Ministerstwie Rolnictwa dotyczące prac nad koncepcyjnych, przekazaliśmy tej grupie posłów. Ja chcę się przyczynić do tego, żeby zwierzęta w Polsce żyły, były hodowane w coraz lepszych warunkach.
Ale zakazu hodowli zwierząt futerkowych...
Dlaczego miałby ten zakaz być?
No taki był w którymś momencie pomysł.
Ale szczęśliwie racjonalizm zadecydował. Nie będziemy w żaden sposób tej hodowli... poddamy ją ścisłej kontroli oczywiście, żeby wyeliminować oszustów i patologie, które wśród niektórych hodowców są, ale nie likwidować całą branżę.
No to jeszcze w takim razie, panie ministrze, na zakończenie przemysł tytoniowy. brak akcyzy na tak zwane te papierosy elektroniczne i nowoczesne formy palenia takich jak IQOSy i tak dalej. Dlaczego tej akcyzy nie ma? Dlaczego Sejm zdecydował o tym i prezydent podpisał ustawę o zwolnieniu z akcyzy na następne półtora roku takich wyrobów?
To była decyzja rządu, ona była dyskutowana tu głównym zwolennikiem tych rozwiązań było Ministerstwo Rozwoju. Ja patrzę z punktu widzenia produkcji tytoniu w Polsce. Te gospodarstwa nie bardzo mają alternatywę zająć się czym innym, dlatego ochrona polskiego rynku przed jakąkolwiek formą tytoniu zewnętrznego wydaje mi się dość logiczna, ale też jakby trzeba szerzej na sprawę spojrzeć. I z tymi argumentami też trzeba się liczyć, argumentami, które podnosi minister zdrowia na przykład, czy szerzej w Unii Europejskiej o tym się mówi, że z jednej strony dopłacamy, podtrzymujemy uprawę tytoniu w krajach unijnych, w tym w Polsce, no argumenty społeczne, małe gospodarstwa, dochody i tak dalej, również twierdzenie, że jak nie polski tytoń, to będzie kontrabanda z zagranicy. No co to za tłumaczenie? Kontrabanda trzeba ją wyeliminować, to świadczyło przez lata o słabości państwa polskiego. Natomiast i czym uzmysłowić, czy uzasadnić również dla konsumentów, dla ludzi, którzy chronią zdrowie, że dopłacamy miliardy do uprawy tytoniu w Europie, a potem dopłacamy miliardy do leczenia raka płuc, a korelacja jest udowodniona.
Ale z akcyzy na wyroby tytoniowe jeszcze więcej miliardów mają ponoć państwa,
te,
więc...
Ja nie jestem palaczem, więc tutaj trudno mi się wypowiadać. Ponoć to te nowe, no nowe te i te o mniejszej zawartości, te likwidy i tak dalej, że to wszystko jest ponoć mniej toksyczne, szkodliwe, ja nie bardzo w to wierzę.
Panie ministrze, no dobrze, to jeszcze jedno pytanie z Irlandii napłynęło, to już będzie naprawdę, już zmęczony jest pan minister?
Nie, no dlaczego?
To dopiero początek.
Wypiłem dobrą kawę u was, więc się pobudziłem.
Co z winnymi likwidacji cukrowni? Takie pytanie z Irlandii nadeszło.
Ale czy tego pana interesuje likwidacja cukrowni w Irlandii?
Nie, w Polsce.
W Polsce mieliśmy... No, tak.
Były cukrownie, które, nawet nowoczesne cukrownie, które były tak, zlikwidowane i nawet likwidator powiedział zniszczyć cały sprzęt, żeby nikt nie mógł tego sprzętu...
Mieliśmy cukrownie różne. I te nowoczesne, ale posadowione na przykład cukrownia w Łapach, posadowiona przez Gierka w miejscu, gdzie nie było buraku. Trzeba było 300 kilometrów pociągami buraki dowozić, bo to ponoć był element rozwoju tego terenu. Były księżycowe decyzje, które przekładały się również na efektywność i na koszty. Było sporo cukrowni przedwojennych jeszcze z XIX wieku. To jest, zresztą jestem pasjonatem tego przemysłu cukrowniczego. One, cukrownie, odgrywały niesamowitą rolę w rozwoju polskiego rolnictwa. Niesamowitą. To były najbardziej nowoczesne instalacje, fabryki, zresztą w większości budowane przez ziemian. Przez bardzo światłych ziemian, którzy w ten sposób rozszerzali dochody swoich gospodarstw. Natomiast podjęto głupią decyzję. To lata 90., kiedy była złodziejska prywatyzacja wielu dziedzin polskiego rolnictwa, czy szerzej gospodarki, doprowadzono do tego, to była jakaś obsesyjna wtedy decyzja premiera Buzka, ekipy rządzącej, nie wiem, już nie pamiętam, ministra Lewandowskiego, to wszystko wynikało z tego, że kapitał zachodni ma nas tutaj uratować i te cukrownie zostały sprzedane w zdecydowanej większości. Udało się uratować około 40%, które zostały w polskich rękach jako krajowa spółka cukrowa, czyli ten polski cukier.
Jak sobie radzi Krajowa Spółka Cukrowa?
Radzi sobie dobrze. Radzi sobie, ma dobry zarząd. Też musiałem pewne korekty kadrowe wprowadzić. Jest generalnie w tej chwili na świecie dekoniunktura, jeżeli chodzi o cukier, bo cukier jest bardzo tani. Nie można uzyskać dużych dochodów w tej chwili na cukrze. Zresztą jest coraz większa produkcja.
Ale to też jest globalna gra. To jest pokazanie, że tak, mają przetrwać tylko najsilniejsi, którzy wtedy kupują tych słabszych i wtedy cena cukru
tak,
rośnie.
Tak,
i
tak ale taka... w Polsce było kilka firm, bo były trzy firmy niemieckie, one pozostały. Była firma francuska i brytyjska. Brytyjczycy i Francuzi się wynieśli, poszli inwestować w trzcinę cukrową. Niemcy jeszcze zostali. Nordzucker, Südzucker, Pfeiffer und Langen. Te firmy jakoś tam sobie radzą, ale lepiej sobie radzi Krajowa Spółka, która płaci lepiej rolnikom, ale ona również, i to jest ten kierunek, który w tej chwili realizujemy, szuka dywersyfikacji swoich dochodów. Będzie wchodziła, już wchodzi, w inne obszary rolnictwa. Ma bardzo dobry zakład produkcji skrobi ziemniaczanej. Ma młyny. Ma zakład przerobu owoców i warzyw, który notabene bardzo silnie wejdzie w jabłka przerób jabłek. I to będzie jeden z tych elementów już holdingu spożywczego. Będzie również stabilizował rynek w części Polski, jeżeli chodzi o jabłka. Natomiast
to panie ministrze,
ratujemy te polskie cukrownie. Ja głównie się o nie martwię. Mniej o te niemieckie. Bardziej się martwię o Krajową Spółkę Cukrową. Ona ma się dobrze. Chociaż będzie pewnie w tym roku miała straty ze względu na dramatycznie niską cenę cukru, ale jest firmą stabilną i dobrze zarządzaną.
Panie ministrze, rozmawiamy przez 33 minuty. Zaczęliśmy rozmowę od okrągłego stołu, a przez 33 minuty mówił pan minister, co należy zrobić w rolnictwie, to po co ten okrągły stół?
Po to, żeby uszczegółowić. Nie zejść z poziomu ogólnego dyskusji o ratowaniu rolnictwa, zejść na poziom szczegółowy. Ja w tym roku, nie było czasu, pomimo tej długiej rozmowy, wprowadziłem tyle ustaw, jak i tych wspierających rolników, jakich może przez rok czy dwa wcześniej nie wprowadzono. Jest plan następny. Na każdym kolejnym posiedzeniu w Sejmie będą ustawy dotyczące poprawienia sytuacji polskiego rolnictwa. Ale ja nie chcę działać nie tylko intuicyjnie. Oczywiście obudowuję to ekspertyzami, analizami, analizuję sytuację międzynarodową, mam dobrych zastępców. Cały czas się głowimy, co jeszcze poprawić, ale chcę nie działać w próżni, tylko mieć pełną wiedzę, jak ci wszyscy, do których to się odnosi, dla których to jest robione, mówiąc wprost, jak to oceniają nie po fakcie, tylko przed faktem. Dlatego ta dokładna analiza i wypracowanie rozwiązań przez ten okrągły stół, chociaż mnie się cały czas negatywnie Magdalenka tutaj będzie przypominała, tu chodzi o miejsce, gdzie wspólnie wszyscy interesariusze rolnictwa usiądą i ustalą, co dalej robić.
Trzeba przeczytać w poszukiwaniu straconego czasu Magdalenka, bardzo dobre ciasteczko.
Tak jest.
Dziękuję za rozmowę.
Bardzo się cieszę, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
A co słychać u pana ministra?
Wydaje mi się, że jestem zapracowany, ale ciesząc się z tych sukcesów, muszę powiedzieć, że chyba czas nie był zmarnowany. Chciałbym jeszcze, żeby ci wszyscy, dla których to adresuję, ale to jest marzenie chyba wszystkich polityków, żeby również rozumieli i akceptowali te decyzje.
Wierzy pan w taką sprawiedliwość wyborców i w taką ocenę, że ktoś się pochyli i powie, nie, jeden protest na drodze wystarczy, żeby pan minister dostał czarną
Panie redaktorze, jestem realistą. Tak jak mówiłem, chłopi mają prawo protestować, tak jak inne grupy. Często się nakręcają, uważając, że to jest jedyny sposób załatwienia, bo ten, co protestuje, coś dostanie, ale również jestem przekonany, że to nie jest dobre miejsce do rozwiązywania problemów. Trzeba rozwiązywać je gdzie indziej.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Już nie zadam żadnego pytania.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, był gościem Poranka Wnet. No ja w zegarze. Już jest godzina 8:55.